Wędrówki śródziemnomorskie.
Śladami Polaków w Italii.
Opracował Józef Dużyk. Przed mikrofonem autor.
W 1836 roku przybywa do Neapolu Juliusz Słowacki, podążający do Ziemi Świętej, wtedy też musiał być na Capri. W zachowanych listach do matki nie ma jednakże na ten temat ani jednego słowa. Czy rzeczywiście nie chciał wspominać o wycieczce na wyspę, czy nie uważał tego za doniosłe wydarzenie w swoich włoskich podróżach, czy też jakiś list z tymi wrażeniami, a i to jest możliwe, nie dotrwał do naszych czasów, albo też w ogóle nie dotarł wówczas do matki. Trudno przecież pomyśleć, żeby wyspa go nie zachwyciła, skoro na kartach Beniowskiego, poematu powstałego w latach 1840-46, znalazły się słowa świadczące o wielkich przeżyciach poety, przynajmniej w lazurowej grocie, wytyczających niejako dalsze drogi poetyckich wizji Capri w literaturze polskiej, aczkolwiek autorzy ich nie nadążali już za Słowackim. Za wielka była moc jego poetyckiego słowa. Jego wizja zawiera wszystkie te momenty, które towarzyszą zwiedzającym wyspę i jej malownicze zakątki z grotą lazurową na czele. I dziwnym trafem jeden z pierwszych, a chyba i pierwszy, polskich utworów poetyckich wyszedł spod pióra wybitnego i czołowego twórcy polskiego romantyzmu i niełatwo będzie zastąpić go innymi o równie dojrzałym, wysokim poziomie artystycznym. Kiedy Słowacki mógł być na Capri? Musiało to niewątpliwie nastąpić we wspomnianym 1836 roku, a więc dokładnie w 10 lat po odkryciu lazurowej groty, między 20 czerwca, z którego to dnia pochodzi pierwszy zachowany list z Neapolu do matki, a 24 sierpnia, gdy donosi, że w tym dniu wyjeżdża i następny list kreśli 29 tego miesiąca w Otranto, które zbliżało go do wyjazdu do Ziemi Świętej. W Neapolu zatrzymuje się w skromnym hoteliku Victoria, przy Via Santa Lucia del Moro 28. Sam Neapol wywarł na nim duże wrażenie. Jeśli Europa jest nimfą, Neapol jest nimfy okiem błękitnym, pisał później w pieśni pierwszej poematu Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu i tu też włączył, jak twierdzi profesor Zbigniew Sudolski, wspaniałe sekstyny napisane na cześć tego niezwykłego wówczas miasta. Można się domyślać, że pobyt na Capri miał miejsce w lipcu, ale w każdym razie przed 3 sierpnia, albowiem w tym dniu donosi z Neapolu, że w Sorrento sam jeden spędził miesiąc cały. Chodzi nad morze, kąpie się, w tych latach na Capri wypływało się przeważnie z Sorrento. Tu, jak opowiadał Jakub Gej w towarzystwie Gajów i Januszewskich, przyjechał poeta do Neapolu, schronił się, choć nie był oczarowany Sorrento, aby mieć więcej spokoju i czasu dla siebie, dla wewnętrznego skupienia i zebrania myśli. Do Sorrento przybywa 22 czerwca. Potrzebowałem przeżyć choć miesiąc jeden między drzewami, daleki od zgiełku brukowego, i znalazłem sobie mały pokoik, z którego nic nie widać było oprócz gaju cytrynowego i morza, za morzem we mgle oddalenia Wezuwiusz. Całe dnie przepędzałem z sobą samym i z Szekspirem. Capri musiało wstrząsnąć jego poetycką wyobraźnią, skoro urzekło tylu polskich poetów, prozaików, reporterów. 20 czerwca pisze z Neapolu do matki, że mieszka przy ulicy Świętej Łucji i patrzy na błękitne morze, na Wezuwiusz, na Neapol ciągnący się w półokręgu na lewo, w dzień biały, w nocy jaskrawy tysiącem świateł. Mam balkonik mały nad morzem, na balkoniku stoi krzesło i róży wazon. W tym krześle siedzę jak śpiący, pławiąc różne obrazy na błękitnym dymie tureckiego tytoniu. I Wezuwiusz pojawia się co kilkanaście wierszy. Wspomina o Sorrentu, Herculanum, Pompeji, a Capri nie wymienia ani jednym słowem, choć tak wspaniale rysują się kontury wyspy z nadbrzegów morza w Neapolu. Za to o wyspie czytamy w trzeciej części Beniowskiego. Ktokolwiek deptał ziemię starożytną i popiołami nakryte pokoje, gdzie laury rosną, pomarańcze kwitną, ktokolwiek był tam z kochanką we dwoje, ktokolwiek grotę odwiedzał błękitną Caprei i tam ujrzał bóstwo swoje nagle błękitnym powietrzem kościoła zmienione w blade widmo i w anioła. Ktokolwiek zważał te podmorskie świty, oblewające ją od stóp do głowy i widział, jak się z różanej kobiety czynił duch jasny, lecz bezkolorowy, błyszczący, żywy posąg Amfitryty, w błękitnym ogniu mórz zniknąć gotowy, tak piękny, w skały ukryty i w morze, żywy, lecz w niebios pośmiertnym kolorze. Ktokolwiek w grocie tej na kruchej łodzi, zamknąwszy oczy, znowu je otwierał, myśląc, że księżyc nowy z fal wychodzi. Tyle wrażeń z wyspy, ubranych w poetycką szatę, zawoalowanych w dość tajemnicze skojarzenia, a jednak będących dowodem pobytu na Capri, które po odkryciu lazurowej groty w 1826 roku stało się metą wypraw wielu pisarzy i artystów z całej Europy i świata, w tym również Polaków. Był chyba na Capri Zygmunt Krasiński, być może we wrześniu albo w październiku 1840 roku, gdy przebywał dłużej w Sorrento lub w 1841, bawiąc w Neapolu. Capri pojawia się kilkakrotnie w jego listach. Pisze na przykład z Neapolu 29 marca 1835 roku do Konstantego Gaszyńskiego. Kiedy ten list pisze, morze Zatoki Neapolitańskiej rozbija się błękitnymi zwojami u stóp domu mojego. Kiedy od tych słów podnoszę oczy, widzę niebo bez końca i góry i wyspę Capri w oddali i Wezuwiusz na lewo. Z Neapolu 7 maja 1839 roku do Adama Sołtana. Teraz piszę, patrząc z okna na Capri i całą zatokę, morze z lapis lazuli. Ja dość mam błękitu także w duszy, ale tego błękitu przeznaczeniem wcześniej czy później zamienić się w głuchą ciemność.